Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj ze mną jest Michał Barcikowski. Dzień dobry, Michale.
Witam Cię, Pawle, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o groźnych sprawach, o totalitaryzmie będziemy rozmawiali. Totalitaryzm to jest takie słowo, które jednak ciągle wraca w różnych dyskusjach i ma dzisiaj trochę też rangę takiego słowa, które jak ktoś rzuci w dyskusji, to w dalszym ciągu to jest taki duży hałas się robi, bo jak już w kogoś się rzuci, to jest jakiś tam dźwięk, tak, że to jest poważny zarzut. Praktyki totalitarne, państwo totalitarne i tak dalej. Co prawda, w naszych dyskusjach, o czym kiedyś już rozmawialiśmy, także w konwersatorium.
Staram się nie rzucać słowami.
Tak, my również, tak, ale także i w wielu dyskusjach, które się dzisiaj toczą, słowa wielkie są mocno nadużywane i się co chwilę różnymi rzeczami rzuca, ale my trochę spokojniej chcemy się dowiedzieć, co w nich jest. Słowo totalitaryzm to jest słowo właściwie jedno z tych nowych. Słowo, które tak dokładnie w tym brzmieniu nie ma długiej historii, nie wykracza poza wiek XX. Właściwie zaczęto, taki wynalazek, którego zaczęto używać gdzieś po I wojnie światowej, wtedy, gdy się zaczęły pojawiać na scenie europejskiej właśnie różne polityczne propozycje zanegowania demokracji liberalnej, ponieważ po pierwszych latach zwycięstwa, tak, pierwszej wojny światowej i tak dalej, ten triumf demokracji, tworzenie się państw demokratycznych, przyszedł kac i takie niepokoje związane też z, nie tylko z wielkim kryzysem, ale w ogóle z pewnymi politycznymi również obawami. W związku z tym w szeregu krajów europejskich, Włochy są tutaj takim przykładem często najłatwiej wymienianym, tak, Włochy z faszyzmem i Mussolinim, miejsce, w którym trzeba było powiedzieć, co to się takiego nowego tam tworzy. Taki ruch, który nie chce być już zwyczajną demokracją, głosi, że dość już tego indywidualizmu. Liberalizm się nie sprawdził dlatego, bo właśnie głosił taką daleko idącą swobodę jednostki. Tymczasem trzeba wrócić do ideału pewnej wspólnoty, państwa, interesu publicznego. No i teraz, jakby to powiedzieć, z jednej strony mówię nie tylko o Mussolini, o podobnych próbach w wielu krajach Europy. Budzi to z jednej strony entuzjazm, tworzy się masowe ruchy, które mają te hasła. Z drugiej strony właśnie w związku z potrzebą opisania tego zjawiska pojawia się określenie totalizm albo totalitaryzm. Łaciński źródło, rdzeń tego słowa mówi po prostu o całości, tak? Ruch całościowy, ruch totalny. Dzisiaj słowo totalny ma rzeczywiście oderwany sens, jest taki po prostu groźnym chrzęści, takim czymś niebezpiecznym, ale tak naprawdę na początku wyobraźmy sobie, ktoś, kto próbował to opisać, mówił, to są całościowcy, to są ci, którzy mówią, ważna jest całość, a nie jednostka, prawda? Tak
by można... Ważna jest całość, całość reguluje wszystko. To jest trochę masło maślane, ale to mniej więcej na tym miało polegać, że najważniejszy jest interes całości narodowej czy państwowej, a równocześnie całe życie jednostki jest przez państwo czy przez naród od początku do końca regulowane czy podporządkowane tej całości. Tego używano, jak słusznie zauważyłeś na początku, tyleż jako krytykę, inwektywę, co jako opis, tak, w stosunku do tego, co Mussolini miał do zaproponowania we Włoszech, bo to było pierwsze takie państwo, prawda, które z tym nowym typem ruchu politycznego się zetknęło i w którym ten nowy typ ruchu politycznego przejął władzę. Przynajmniej tak się wówczas wydawało. No a Mussolini bardzo szybko podchwycił to określenie, mówiąc, że tak, my właśnie dokładnie tak jak nas opisujecie, my wreszcie chcemy te rozsypane rózgi liktorskie, które się na nowo zebrać w jedną garść, związać je znowu w wiązkę, czyli jak to będzie po łacinie?
Fasces.
Właśnie, czyli my jesteśmy tymi, którzy nie tylko, którzy regulują całość i mają coś całościowego do zaproponowania, ale tymi, którzy wiążą. Chciałoby się powiedzieć tymi, którzy łączą. Nie dzielą, tylko łączą. naszą wspólnotę narodową mocnym, w mocną wiązkę, która wreszcie znowu może dumnie być wzniesiona. Z tym pojęciem jest ten problem, jak zawsze z tego typu konstruktami, tak, które próbują jakoś nowe zjawiska społeczne dostrzec w nich jakieś cechy wspólne, nazwać i opisać. No, to jest też taka psychologiczna potrzeba, nie oszukujmy się. Świat się zmienia, stary porządek się rozpada, pojawia się coś nowego, no nie możemy się temu przeciwstawić, ale chcemy przynajmniej to opisać, żeby wiedzieć, prawda, co to jest, gdzie, jak można uniknąć, jak można przetrwać, gdzie są słabe punkty, gdzie są silne, gdzie można się uchylić, także to tyleż jest potrzeba, taka naukowa ciekawość, co normalna ludzka potrzeba psychologiczna, bo przecież nie oszukujmy się, jeżeli by spojrzeć na historię państw europejskich, czy okołoeuropejskich tego okresu, to do Włochy Mussoliniego wcale nie są jakąś taką pierwszą tego typu propozycją, no takiej radykalnej przebudowy, polegającej między innymi na podporządkowaniu jednostki całkowicie interesowi państwa czy wspólnoty. Przecież to, co proponowali młodoturcy, prawda, zaledwie kilkanaście lat wcześniej, na początku XX, to już jest następny etap oczywiście, ale no to jest ten nurt dokładnie, o którym mówisz, no to też jest nowość, tureckość, nacjonalizm, prawda? Wreszcie trzeba te partykularne interesy poszczególnych prowincji, dynastii, jakichś tutaj klas społecznych podporządkować tureckości. I co więcej, tego typu propozycje, czy w przypadku Turcji, czy w przypadku Włoch, czy potem w przypadku Niemiec, one zdawały się przynosić efekty. To znaczy państwa, które były na krawędzi zagłady. No Włochy co prawda wygrały wojnę, w tym sensie wygrały, że znalazły się w obozie zwycięzców, ale za cenę olbrzymich ofiar. My często sobie z tego aspektu I wojny światowej nie zdajemy sprawy. Za cenę upokarzających porażek na froncie, no i za cenę gigantycznego zubożenia i kryzysu społecznego. I w tym momencie przychodzi Mussolini. Rzeczywiście przez 20 lat mniej więcej wydaje się, że wszystko zaczyna iść dobrze. No, kraj leżący na łopatkach staje prosto. Jest w pierwszym szeregu mocarstw światowych. Wreszcie zajmuje swoje miejsce w szeregu mocarstw kolonialnych. Turcja, która po prostu przegrała tę wojnę i groziło jej los Węgier, znaczy kompletny rozbiór, prawda, jest w stanie ten wynik tej wojny odwrócić. Tej wojny odwrócić i znowu ustawić się w szeregu ważnego gracza polityki światowej. Tak? To wydaje się działać, tak? Wydaje się działać. Jeżeli szukamy, jakby to powiedzieć, źródeł popularności tego typu ruchów, no to też trzeba pamiętać o tym, że one działały w konkretnym kontekście historycznym i że ludzie oceniający je po wynikach, no przynajmniej na razie musieli powiedzieć, że nie jest źle.
Tym bardziej zestawiali to z bardzo przez długi czas negatywną i rosnąco negatywną opinią o dotychczasowych republikańskich instytucjach, czy demokratycznych instytucjach. No cóż, no tam się oczywiście miesza zawsze w tej ocenie.
Znaczy to bardzo często jest tak, że wrzucano w to wszystko coś, co nam się nie kojarzy. Faszyzm, totalitar, te nowe ruchy były opozycyjne, czy były protestem zarówno przeciwko temu, co my dzisiaj nazywamy liberalizmem, tak? Takim rozmemłaniem liberalnym tutaj, jak tak zwanymi prawami człowieka, jednostki, z których nic nie wynika, jak i wielu tym instytucjom, które nam się kojarzą z kolei ze starym reżimem, przeciwko monarchiom, przeciwko religii, przeciwko kościołowi. To często wrzucano do jednego worka.
Stąd ta dwuznaczność potem także w odniesieniu kościoła. Dwuznaczność nie tylko w sensie, że niezdecydowanie, ale także to, że kościół w różnych miejscach, w różnych państwach reagował rozmaicie, bo miał do czynienia z bardzo różnymi typami tego, jakby to powiedzieć, totalizmu. Mówiliśmy o opisowości, takiej umownej opisowości tego określenia i oczywiście dzisiaj bardzo wiele zjawisk, które wtedy, na przykład w latach 30. bez żadnej trudności nazywało się totalizmem, tak? To dzisiaj już by nam to nie przeszło przez myśl, tak? Środowiska katolickie, które upominały się o to i przez pewien czas starały się o to, żeby móc zastosować słowo totalizm, które było niewątpliwie modne. Nosiło pewien powiew świeżości, tak? I nagle totalizm etyczny, prawda, na przykład, albo że katolicyzm jest prawdziwym totalizmem. To jest trochę coś tak, że żeby to zrozumieć, musimy sobie na przykład to podstawić w sytuacji, w apogeum jakiegoś jakiejś popularności demokracji, prawda? Gdy ktoś mówi, chrześcijaństwo jest prawdziwą demokracją. Mhm. To coś w tym rodzaju. Słowa się zmieniają, ale...
Prawdziwym humanizmem,
tak, prawda? Tak. To otóż tak się złożyło, że słowo totalizm nie miało szczęścia, bo poszło na dno, potem związane z rozmaitymi praktykami albo rzeczywiście zbrodniczymi, albo po prostu z upadłymi systemami, prawda? Bo to zwyczajnie przegrani też zwyczajnie ciągną za sobą także pewne...
Natomiast rzeczywiście warto, żeby wybrzmiało to, że pierwotnie to określenie było właśnie używane z dumą przez tych, którzy sami siebie określali właśnie całościowcami, totalitarystami. Tak, tak. Falanga hiszpańska, prawda, generała Franco. Oni też mówili o tym, że budują państwo totalitarne, tak, i absolutnie nie mieli z tym
żadnej trudności. Dlatego, że byli takimi, że byli jakimiś strasznymi potworami, którzy chcieli po prostu zniewolić ludzi, tylko dlatego, że na stole były różne propozycje w tamtym czasie. Jedna z propozycji nazywała się takie urządzenie organizacji społecznej, którym dba się o całości. Tak? No, całość narodową, całość rodzinną, całość, nie wiem, zawodową, prawda? No, o rozmaite całości, a w mniejszym stopniu jak do tej pory, tak, sądzono, niż jednostki, poszczególne interesy jakichś indywidów. No dobrze, to jest nasze podejście pod temat totalitaryzmu. Za chwilę trzeba będzie złapać byka za rogi, albo wiele byków za rogi, tam gdzie słowo totalitaryzm do nich przylgnęło, do tych systemów, które przylgnęły. Wracamy do naszej rozmowy o totalizmie i totalitaryzmie. Zwykło się już w takiej posttotalitarnej refleksji traktować totalitaryzm jako zjawisko, jakby to powiedzieć, jako pewną nowość nowoczesności. To znaczy coś, co jest bardzo mocno związane z określonymi warunkami zasadniczo wieku XX, z okolicznościami spadku popularności demokracji, jakiegoś chwilowego przynajmniej bez liberalizmu, a równocześnie jakiemuś poszukiwaniu pewnych masowych, świeckich religii politycznych, ideologii, które z jednej strony zastępują religie rzeczywiste, z drugiej strony no, dają odtworzenie, jakąś rekonstrukcję tożsamości, całości, tak? No i też można powiedzieć, to jest rzecz, której pewnie trzeba jednak pamiętać, są jakąś wersją nowoczesności, są jakąś inną wersją tego awansu. Skoro ambicją nowoczesności jest wciągnięcie do codziennego życia społecznego, do decyzji, do udziału w kulturze, do pewnego poziomu życia, prawda, większych mas społecznych, to okazuje się, że to się nie udaje, tak, w tych takich trochę dostosowanych do innych warunków instytucji klasycznej demokracji, że trzeba po prostu szukać rozwiązań, w których jest pewna centralna sterowanie.
Znaczy takie to, było no, takie twierdzenie totalitarystów, tak, bo to jest, można z tym polemizować, podając liczne przykłady, że jednak jeżeli gdziekolwiek się udało zrealizować, nie wiem, rozszerzenie dobrobytu takie na masy, prawda, to raczej właśnie w państwach, w demokracjach liberalnych, a w każdym razie nie w tych państwach, które mieniły się totalitarnymi. Ale to my wiemy to z pewnej perspektywy, tak? Natomiast gdzieś po pierwszej wojnie światowej, czy w okresie międzywojennym, no to tak tego nie widziano jeszcze za bardzo. No, nie wiem, nawet Pius XI w encyklice o bezbożnym komunizmie pisze, że rzeczywiście nie da się zaprzeczyć, że Rosja pod rządami bolszewików została wyrwana z wielowiekowego marazmu, prawda, i że tam następują jakieś zmiany w takim kierunku, który w końcu nie możemy części z nich kwestionować. Przemysłowienie, prawda, to jest potrzebne. Więc nawet z tych środowisk, tam gdzie ten głos jest wyjątkowo proroczy i wyjątkowo, jakby to powiedzieć, przewidujący w ocenie tego, do czego te ideologie mogą doprowadzić, to nawet tam jest pewien taki nie zachwyt, ale jakieś uznanie, że to koło historii ruszyło do przodu. Tak?
No właśnie, bo my tutaj do tej pory w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o tych pierwszych wybuchach totalitaryzmu, to jest Mussolini, to jest, bo wspominałeś o Franco, no nie padło nazwisko Hitlera, ale ono jest tutaj jakby w sposób naturalny wpisane w całą tą. I teraz, w razie powiedzieć, że i Hitler, i no i właśnie nagle przeskakujemy w inny świat, komunizm sowiecki, leninowski czy stalinowski, trockistowski, bo to przecież w początku jest jeden świat, potem się to różnicuje, tak dalej, inkwizycje i herezje rozmaite tam zaczynają funkcjonować, także w świecie komunizmu. Niemniej no, pozostaje imperium komunistyczne, imperium, które dosyć szybko staje się imperium stalinowskim. No i niewątpliwie, gdy ludzie w Europie dyskutują o totalizmie i totalitaryzmie w latach 30., wspominałeś Piusa XI, no to trochę znajdują się w dziwnej sytuacji. Wielu z tych ludzi, którzy widzi trudności dotychczasowych systemów, wiele postaci takich widzimy, które się zaczynają tak, jakby to powiedzieć, krzątać wokół spraw tego, no gdzie wybrać, co wybrać. Tak naprawdę wielkim dynamizmem działania, tak naprawdę no, widzimy albo czarną, albo czerwoną, tak, albo no czarną, no mało kto tych zwolenników Hitlera tak naprawdę bardzo dużo może nie było, a niemniej i wiele złudzeń co do niego również istniało.
Element fascynacji hitleryzmem nawet wśród ludzi generalnie nazizmu dalekich był. Aha, to znaczy, jak się czyta prasę z tamtego okresu, no to, to takie niechętne przekonanie, że to jest ktoś, kto podniósł Niemcy, tak? Postawił je na nogi, uzbroił, dał ludziom pracę też. No przecież to ta zmora wielkiego kryzysu i bezrobocia. A w tamtych warunkach to nie oznaczało przejście na zasiłek, tylko oznaczało głód po prostu. Tak? Znaczy ludzi żebrzących o miskę zupy.
Mamy
najedzeni są wszyscy.
Życie robotników.
Mają sens, tak? Są wreszcie mogą być dumni z siebie. No, znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Wydawało się, że to działa.
Autostrady, kultura fizyczna, samochód jak się patrzy ludowy, na przykład, Volkswagen.
Tak jest, jak się patrzy na reformatorów tamtego czasu, na różne odpowiedzi wobec wielkiego kryzysu, tak? No to jest znowu następny, obok wielkiej wojny, wtedy jeszcze nie wiedziano, że będzie druga wielka, prawda? Więc była tylko jedna wielka wojna. Potem przychodzi wielki kryzys, więc to są znowuż ten kontekst historyczny, bez którego trudno byłoby nam ten fenomen totalitaryzmów zrozumieć. Że nawet ci, którzy próbują w sposób demokratyczny odpowiedzieć na ten, w sposób demokratyczny przeprowadzić pewne zmiany, reagując na wielki kryzys. Nie wiem, czy to będzie Nowy Ład Roosevelta w Ameryce. Sam fakt, że w ogóle wtedy również w państwach demokratycznych dochodzi się do władzy z tego typu generalnymi hasłami, jak Nowy Ład.
Stare czasy.
Że w ogóle jest jakiś całościowy projekt, przebudowy systemu na nowe. Jak się patrzy na otoczenie Roosevelta, i ja tego nie mówię jako jakiś zarzut, tylko jako opis rzeczywistości, to ludzi jakoś tam zafascynowanych komunizmem czy faszyzmem jest w tym jego otoczeniu dużo. Nie dlatego, że oni chcieliby tutaj powtarzać, nie wiem, masowe mordy, eksterminację jakichś całych grup ludności, ale to, że im się udało zerwać z pewnymi ograniczeniami wielowiekowymi, tak? To fascynuje, tak? I równocześnie ich przeciwnicy oskarżają ich. Roosevelt jest wprost oskarżany o to, że jest tyranem, że jest dyktatorem, że jest faszystą, tak? Albo komunistą, to niezależnie od tego, kto ten, ale jest wymiennie wobec niego używane, prawda? Podejrzewam, że on to robił, nawet nie podejrzewam, tylko są na to źródła, że w jego przekonaniu, jakby to powiedzieć, jeżeli się tych całościowych zmian nie przeprowadzi w sposób bezkrwawy, to przyjdą tacy, którzy je przeprowadzą w sposób krwawy. Także taka zgoda co do tego, że trzeba to wszystko przebudować, właśnie jakiś nowy, całościowy projekt przedstawić, była powszechna w wielu stronnictwach politycznych.
Stąd też i ta trudność, przed którą stanęły klasyczne ugrupowania, czy to prawicowe, czy lewicowe, które no, jakby obserwując tę taką atrakcyjność, tak, tych nowych zjawisk, właściwie doznawały, no, można powiedzieć, z jednej strony jako środowiska mocnego wahania takiego, czy się jakby nie włączyć, a z drugiej strony no, też były rozrywane w ten sposób, że część tych partii, część tych środowisk po prostu przeżywała rozłamy, bo zwykle ta bardziej radykalna, często młoda część działaczy, aktywistów, ideologów czuła we krwi burzę, tak, że trzeba się włączyć albo do czerwonego, albo do czarnego totalitaryzmu. I stąd zjawiska takie jak wojna wewnętrzna hiszpańska, po jednej stronie rząd republikański o wyraźnie mocno lewicowym, no, z czasem też mocno wyraźnie wspierany przez Sowiety z kolei zewnętrznie, prawda? A z drugiej strony mamy to powstanie wojskowe, czy narodowców, tak? Spod znaku generała Franco, właściwie koalicje różnych sił, z zewnątrz z kolei niewątpliwie wspieranych sympatią, najpierw przede wszystkim sympatią, ale potem sympatią to, jeśli chodzi o prawicę europejską, a jeśli chodzi o taki rodzaj, no jakby to być próby sił, no to też wspierany oczywiście w tym wypadku przez Hitlera, prawda?
Tak, no to...
Gdzie tam zwyczajnie to jest element najbardziej kompromitujący tej krucjaty Franco, która oczywiście odbywa się zupełnie nie pod hitlerowskimi hasłami. Niemniej, no moment, w którym lotnicy Hitlera bombardują w imieniu Franco, no to jest oczywiście moment, który łatwo...
Przy czym oczywiście obraz się znowu nam komplikuje o tyle, że Sowieci, jak to wielokrotnie, nie tylko w tym punkcie historii, ale w tym to się ukazało w sposób szczególny, no okazują się trochę sprytniejsi od strony faszystowskiej czy nazistowskiej. Oni z kolei pozycjonują się jako ci, którzy bronią demokracji, bronią tych wartości liberalnych. Więc każdy, kto jest zaniepokojony to jest inwersja.
Wchodzi we front ludowy.
Tak, to jest front obrony demokracji. Tuż cała ta narracja, że my jesteśmy tutaj...
Prawdziwą demokracją.
Tak, prawdziwą demokracją. My razem będziemy tutaj bronić świata przed faszyzmem. Ona z kolei komplikuje ten
tutaj
obraz.
Mamy źródło, początek, jedną z wersji tego prostego schematu, który potem wiele razy w różny sposób był używany. Walka między demokracją a totalitaryzmem. Tutaj mamy przykład, którym udało się stalinowcom czy Sowietom używać tego do tego, żeby jakby to powiedzieć, znajdować sobie popularność w Europie wśród antyfaszystów, prawda? A potem z kolei w latach po II wojnie światowej będziemy mieli schemat, który zresztą w duszy polskiej znajdował w różnych momentach spory oddźwięk. Podział świata na wolny świat, właśnie świat demokracji i świat totalitaryzmu, świat sowiecki. Mm-hmm.
Dobrze, że o tym wspomniałeś. Ta tendencja do takiego prostych opozycji, ona nie była tylko cechą propagandy sowieckiej. Zresztą umówmy się, że i Niemcy też czasami potrafili wychodzić poza pryncypia narodowego socjalizmu, odwoływać się, obrony cywilizacji europejskiej przed bolszewicką nawałą, prawda? Nie kwestionując bolszewizmu i jego niszczycielskiego charakteru, no to jakiejś to cywilizacji chcieli bronić ludzie, którzy zbudowali Auschwitz, prawda, i kominy, przez które przepuszczali miliony ludzi. Ale rzeczywiście również po wojnie ta próba budowania takich prostych podziałów, o jednym z tych podziałów wspomniałem, wolny świat i imperium zła, prawda? On daleko jest bliższy rzeczywistości niż propaganda stalinowska, która ustawiała Związek Radziecki w szeregu państw demokratycznych, ale to nie znaczy, że to jest pełna prawda, tak? Zbyt łatwe byłoby przywołanie Kissingera, prawda, o którymś z prawicowych dyktatorów, że to jest Sukinsyn, ale to jest nasz Sukinsyn, prawda? Bo to można powiedzieć, tak się zawsze robiło politykę, cynizm i tak dalej, sojuszników sobie nie wybierało. No ale fakt jest faktem, że jeżeli mówimy na przykład o wojnie koreańskiej, prawda, z jednej strony mamy tam maoistowskie Chiny i Koreę Północną Kim Il-sena, natomiast Południowa Korea to też nie jest demokracja wtedy i to bardzo delikatnie rzecz ujmując, to jest reżim Syngmana Ry, który jak trzeba to potrafi dokonywać na swoich przeciwnikach politycznych masakr takich na skalę Katynia mniej więcej, prawda. Wydaje mi się, warto sobie zadać pytanie, na ile koncept totalitaryzmu i na ile próba takiego łatwego wyodrębniania tych ruchów na kontrze do tego, co jest dobre, tak? Do tego, bo te ruchy definiujemy jako złe, mimo że już rozmawialiśmy o tym, że na początku z tym był problem, bo oni się sami też potrafili tego określenia totalitaryzmu używać jako coś dobrego, no ale po doświadczeniach obu wojen światowych, komunizmu i tak dalej, przyjęło się, że używamy tego określenia jako określenia zdecydowanie negatywnego. Czy przypadkiem nie jest tak, że my więcej zaciemniamy niż próbujemy próbujemy sobie, niż próbujemy sobie, sobie wytłumaczyć. Czy my wiele zrozumiemy z historii, nie wiem, Indochin, Dalekiego Wschodu, czy Ameryki Łacińskiej, jeżeli będziemy tylko na to patrzeć przez wolny świat, na losy ich po II wojnie światowej, przez pryzmat tego podziału wolny świat i totalitarny komunizm, tak? To nie zrozumiemy na przykład, dlaczego całe narody niespecjalnie chciały się do tego wolnego świata zapisywać, a z kolei w totalitarnym komunizmie widziały jakąś tam nadzieję. Albo skąd ruch państw niezaangażowanych, czyli całego tego wielkiego ruchu, który dopatrywał się swojej, ruchu międzynarodowego, który dopatrywał się swojej siły w tym, że my wyjdziemy z tego podziału, że to wcale nie jest walka dobra i ze złem, tylko są dwa wielkie mocarstwa i skupione wokół nich bloki, które ze sobą walczą i my zamiast zapisywać się do któregokolwiek z tych bloków, będziemy próbowali zająć własne, suwerenne miejsce.
No cóż, za moment powiemy sobie o tym, jaka jest sensowność posługiwania się tym określeniem totalitaryzm jako czymś więcej niż tylko opisowym, takim odniesieniem do pewnych forów historycznych. Wracamy do naszej rozmowy o totalizmie, totalitaryzmie. Doszliśmy do takiego momentu, w którym trochę właśnie trzeba było pytać o to, czy istnieje coś takiego jak trwała, tak, jakaś natura totalitaryzmu, czy można powiedzieć w związku z tą naturą, że mamy do czynienia z czymś trwale odkształconym, perwersyjnym, złym, tak? Tak jak na przykład, gdy Kościół rozpoznawał komunizm, to bynajmniej nie mówił o nim, że on jest po prostu zły, bo jest totalitarny. Przynajmniej jakby na początku nie używał takiego określenia, tylko po prostu wskazywał na pewne rzeczy niedopuszczalne z punktu widzenia czy etyki, prawa naturalnego, czy dekalogu i w sumie wnioskował, że jest w nim coś przewrotnie, tak, trwale przewrotnego, tak, wewnętrznie przewrotnego. To gdybyśmy próbowali dzisiaj, no, już z dużej odległości, mówić o totalitaryzmach jako o, tak naprawdę, no, użyłeś tego określenia imperium zła, tak, o imperiach zła, tak, czyli czymś, co jest po prostu zawsze tak wewnętrznie zorganizowane, że nic dobrego z tego wyniknąć nie może. Można powiedzieć w języku teologii moralnej takie struktury zła, tak? Ludzie, którzy
wewnętrznie
w tym żyją,
wewnętrznie złe, tak.
Uszkodzone. No więc oczywiście temat, zwłaszcza w czasach, gdy ludzie doznawali wielkich cierpień w związku z totalitaryzmami, to temat był nieprawdopodobnie aktualny. Powstawało bardzo wiele ciekawych, ścigłych takich myślowo rozważań na temat tego. Najpierw bardzo ciekawych u Kestlera, prawda? Ciekawych takich prób po prostu zwierzenia takiej dziwacznie jakiejś demonicznej natury różnych zjawisk w totalitaryzmach, że tam ludzie się zupełnie jakby zachowują, odkształcają, robią zupełnie co innego. To nie tylko zwykła hipokryzja, ale rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, zakłamania w najdalej idącym sensie. Taki na przykład stojący zupełnie poza obszarem tego typu rozważań wydawałoby się twórca legendarium, mitologii swoistej, Tolkien, na przykład tam w listach myśli sobie, że właściwie jak pisał Władcy Pierścieni, to jeszcze sobie nie zdawał sprawy do końca, że żyjemy w epoce, w której zdarza się, że najwięksi bohaterowie stają wobec wyzwań, których nie są w stanie pozostać, tak jak jego Frodo, niezłomnymi, właśnie nie są w stanie doprowadzić do końca swoich misji, bo stają wobec takiej machiny zniszczenia, że charaktery po prostu tak czy siak pojedynczych ludzi zostają odkształcone. Więc wielokrotnie, daję takie przykłady, wielokrotnie dawano, no, na przykład nasz Tadeusz Borowski w zupełnie inny sposób z tym swoim koncepcją człowieka zlagrowanego, że właściwie jest jakiś kocioł zbrodni, do którego człowiek jest wrzucany i po prostu wychodzi zawsze jako człowiek już uczestniczący w zbrodni, prawda? Więc tego typu obserwacje wywoływały potrzebę refleksji, co mianowicie jest tą naturą tego zła, prawda? I mamy tutaj te różne z wysokich katedr, czy Alain Besançon, czy Wegelin, to bodaj najczęściej powtarzane później, chociaż pisane, no, nie dla popularności, ale potem powtarzane te rozważania o tym, że mamy do czynienia tak naprawdę z jakąś spopularyzowaną, można powiedzieć, dającą się rozpowszechnić gnozą, takim odwróceniem myślenia przy pomocy świetnie zorganizowanych partii nowego typu, które zastępują rzeczywiście religię, które człowieka pozbywają jego indywidualności.
Które przede wszystkim dają człowiekowi żeby zacytować międzynarodówkę, z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Tak? Czyli oferują zbawienie już na ziemi. To, co da, jakby to powiedzieć, centralną obietnicę każdej z religii, czyli wieczne szczęście. Cokolwiek by się teraz działo, jeżeli zaufasz, to przejdziesz to w końcu i będziesz żył wiecznie w jakiejś krainie szczęśliwości. To tu przychodzą takie ruchy, które mówią, nie, my wam już tutaj szczęśliwość damy.
Przy czym damy wam, a jeszcze bardziej przyszłym pokoleniom. Tak. W związku z tym, jeśli nawet my doznajemy jakiegoś dramatu, można powiedzieć czasami nieporównywalnego z dramatami wielu wcześniejszych pokoleń, to i tak dlatego, bo obietnicą jest spełnienie czegoś, czego nigdy w historii, w dziejach takiego szczęścia w sposób tak masowy nie udzielono. Czyli można powiedzieć, że mechanizm, który był rozpoznawany jako, no w tym skrócie, prawda, że religia stająca się opium, tak, czyli jakby znieczulająca na rzeczywiste problemy, powodująca, że człowiek jest w stanie żyć tutaj na ziemi, byle jak, żeby dojść do tej rzeczywistości, to było mocno krytykowane i jakby, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką dokładnie wersją religijności, no to oczywiście to jest coś trudnego do przyjęcia. Ale dokładnie ten mechanizm został uruchomiony w społeczeństwach totalitarnych. Żyjemy, co prawda, w ścisku, w zniewolonych umysłach i tak dalej, ale robimy to tak, ponieważ nasze dzieci, dalsze pokolenia będą żyły w świecie, w którym te wszystkie dramaty nie będą już istniały. Myślę, że w naszych pokoleniach trudno już sobie dzisiaj wyobrazić siłę tej obietnicy, bo ja na przykład już nie jestem w stanie ani przez moment zaufać takiej obietnicy. A tutaj mamy do czynienia z jakimś masowym, po prostu potężnym ruchem, który przynajmniej na początku musiał wynosić do władzy ludzi dających
Wiesz,
takie obietnice.
To jest, my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak można było uwierzyć, czy brać na poważnie tego typu propozycje, ale równocześnie nie jesteśmy sobie, no żyjemy w społeczeństwie przemysłowym, postprzemysłowym, tak? Ze wszystkimi urokami nowoczesnej techniki, medycyny, pewnej jednak, może niedoskonałej, ale no opieki ze strony wspólnoty, prawda? Możemy, no nie wiem, na służbę zdrowia narzekać, ale generalnie jak do tego lekarza pójdziemy, to generalnie coś załatwił, a
tymczasem
nie ma sytuacji, w której...
Że...
To tak jak Jasienica napisał, tak, że najbardziej liberalna republika... I my jesteśmy i płacimy za to, jesteśmy gotowi za to płacić wyrzeczeniem się z wielu wolności, które naszym przodkom wydawały się absolutnie niezbędne. Nawet jeżeli ceną za to była z kolei właśnie bieda, nędza i tak dalej. Więc z jednej strony nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak można było uwierzyć w taką propozycję, a z drugiej strony no żyjesz, słuchaj, w świecie, w którym jesteś obserwowany. Słuchaj, najbardziej totalitarny system nie mógł marzyć o takich narzędziach, jakie dzisiaj ma normalne, liberalne, liberalne państwo. Tak, że płacisz kartą plastikową, w związku z tym wiadomo, gdzie, kiedy. Można prześledzić. Twój telefon można sprawdzić, gdzie był. W każdym momencie władza ma dostęp do tego, gdzie byłeś, co robiłeś. Wszechobecny monitoring. Już nie mówię o tym, że my sami po prostu do sieci wrzucamy tyle informacji o sobie, które potem się dziwimy, prawda, że to nie ginie, tylko jest gdzieś jakimś pewnym momencie, wraca do nas jak bumerang. No właśnie teraz się wiele osób dziwi, prawda, że to, co wrzucili do internetu w prywatnych rozmowach, nagle się okazuje, że wraca jak bumerang. Więc z jednej strony my tego nie rozumiemy, a z drugiej strony sami w tym uczestniczymy i wcale nie mamy ochoty specjalnej z tego, no to nie planujesz w najbliższym czasie wyrzucić komórki, wyjechać w Bieszczady, prawda, i zająć się ścinaniem drzew, zbudować sobie chaty z bali
mam na to dużą ochotę, tak, ale nigdy się na to nie decyduję.
Prawda, no, ale poza tym podejrzewam, że nawet jak w te Bieszczady wyjedziesz, to jednak to nie będzie chata z bali, tylko koniec końców to będzie i samochód, i jakiś internet.
I szukanie Wi-Fi. Chcesz powiedzieć, że to jest
jedną rzecz, że my tego nie dostrzegamy, a z drugiej strony nie rozumiemy, jak bardzo te wolności mogły nie być specjalnie atrakcyjne dla ludzi, dla których przeżycie dnia od rana do wieczora było walką o życie, jakim my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, tak? Co to znaczyło pracować na roli z widmem głodu, tak? Bez żadnych narzędzi nowoczesnych i tak dalej. Co to znaczyło pracować w XIX-wiecznej fabryce, tak? Co to znaczyło samemu pracować i widzieć twoje, nie wiem, 7-8-letnie dziecko, które szło na cały dzień czy do fabryki, czy nie wiem, zbierać bawełnę, czy tytoń, czy cokolwiek. Dla nas to są co najwyżej jakieś jednodniowe doświadczenie, jak się jechało na wieś w dzieciństwie, trochę się przy żniwach popracował i człowiek był po całym dniu, miał ochotę po prostu uciekać czym prędzej. I to mniej więcej to był ten stan umysłu, jaki mieli ci ludzie, którzy nie uciekali po jednym dniu, tylko chwytali się każdej szansy, żeby od tej nędzy istnienia uciec. O wolność zawsze to nie jest coś oczywistego, tylko to jest coś, o co zawsze trzeba walczyć, mieć świadomość, tak? A żeby mieć świadomość, to trzeba ją definiować. Uczciwie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolność to jest po prostu wolność od zewnętrznej kontroli ze strony jakiego państwa, czy coś. Czy wolność to jest, jakby to powiedzieć, no, dysponowanie taką podstawą ekonomiczną czy kulturalną swojego życia, która no, nadaje mu jakiś sens i czy nie wiem, człowiek, który w wyniku jakiejś rewolucji gospodarczej był w stanie posłać swoje dzieci na studia, tak? Wyprowadzić się ze wsi, znaleźć pracę w mieście, znaleźć czysty dom, wykształcić dzieci. Za to wszystko zapłacił tę cenę, o której mówiłem, tak? Inwigilacji, tego, że jest coraz bardziej bezbronny wobec państwa. Chłop z widłami w epoce feudalnej, tak? Jak się tych paru chłopów zebrało do kupy, to zanim to państwo było w stanie ich opanować, to byli w stanie naprawdę dużo, dużo napsuć. My dzisiaj nic nie możemy, tak? Nie mamy żadnych możliwości. To jest to pytanie, tak? Po pierwsze, czym jest wolność, tak? Odpowiedź na to pytanie zawsze była nieoczywista.
Doszliśmy właściwie do takiej sytuacji, w której mogłaby się otworzyć dalsza rozmowa o to, gdzie w naszym życiu przebiega granica między swobodą a totalitaryzmem. Wiemy, że takie pytania bywają stawiane takim tonem niekiedy po prostu publicystycznym, takim demagogicznym, tak? Po prostu się mówi, o, żyjemy już w totalitaryzmie i tak dalej. Ale bywały też stawiane z wielką rozwagą i ostrożnością. Tak, pamiętam, że gdy w słynnym fragmencie encykliki Jana Pawła II Centesimus Annus, on właściwie cytował trochę inne jeszcze swoją wypowiedź i mówił o tym, że bywa, że demokracja pozbawiona wartości staje się, tak, może stać się tak totalitaryzmem, to było jedno z najczęściej cytowanych zdań, przynajmniej w Polsce ono było często cytowane, albo było cytowane z takim zaskoczeniem, tak? Bo to jednak zostało napisane w erze wielkiego triumfu demokracji liberalnej, jakiegoś zwycięstwa, wtedy, gdy się mówiło o końcu historii, też w słynnym, bardziej lub mniej rozumianym sformułowaniu. I nagle takie coś się pojawiało, tak? Taki znak zapytania, który tak aż ciążył, że właściwie mało kto zdecydował się wyjść poza taką, jakby to powiedzieć, hipotezę. Tak? Wszyscy mówili, no tak, że to tak może się zdarzyć, że lepiej, żeby się tak nie zdarzyło. Dosyć rzadko i można powiedzieć raczej w takich, jakby to powiedzieć, drugiego-obiegowych jakichś w różnych miejscach świata wątkach pojawia się wprost oskarżenie o to, że żyjemy w świecie z jakoś tam właśnie zniewolonym, czy tak. Może trochę bardziej ten ton do głosu doszedł, tak, stał się słyszalny wraz z zaostrzeniem sytuacji w świecie, coraz bardziej po roku 2001, wojna z terroryzmem, cały problem w związku z tym przyjmowanej bardziej czy mniej świadomie inwigilacji przez państwa wolnego świata, że użyję tego określenia. I w związku z tym dyskusja, która...
W Stanach Zjednoczonych powstaje tam... Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Więc mamy...
Tam się to z niczym nie kojarzy, nam to się od razu...
Się już prawda? Więc oczywiście to jest tak, że znowu zawsze można przedobrzyć w takim pogłośnieniu, tak od razu z tych stwierdzeń mocnych, ale pytanie, przynajmniej dla konwersatorium, to jest dobry temat, pewnie na jakieś inne dalsze nasze rozmowy.
O zjawisku
temat,
paniki moralnej zjawisku, na przykład to bym zaproponował. Tak.
Dziękuję ci, Michale.
Dziękuję ci, Pawle.
I razem dziękujemy państwu za uwagę. Jak zwykle państwa zapraszam do konwersatorium w przyszłym tygodniu, w niedzielę o godzinie 13. A dzisiaj się z państwem żegnamy. Do usłyszenia, Paweł Milczarek.
I Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.